Panie dyrektorze, przede wszystkim chciałam serdeczne życzenia złożyć w imieniu swoim i słuchaczy klasyki muzycznej Radia Merkury. Wszystkiego najlepszego.
Bardzo serdecznie dziękuję. To ogromnie miłe. Prawdę mówiąc, jak tak patrzę, że rzeczywiście te 40 lat, to w zasadzie powinienem się czuć o wiele bardziej stary niż się czuję. No jednak 40 lat to kawał czasu, prawda? To jest 2/3 mojego życia, jakby na to nie popatrzeć. Ale proszę mi wierzyć, że ja się nie czuję ani fizycznie, ani psychicznie tak, jakbym do 40 lat rzeczywiście pracował. To czy owszem, jakieś zmęczenie przecież jest, to jest normalne. Natomiast nie oglądam się do tyłu, nie wspominam jeszcze i chciałbym długo być właśnie w takim stanie, że nie wspomina się, tylko raczej patrzy się z optymizmem w przyszłość, co jeszcze jest do zrobienia, a do zrobienia jest bardzo dużo.
A ja jednak tak chciałam właśnie powspominać troszeczkę, bo nie wszyscy pamiętamy, co pan dyrektor wyczyniał w tej muzyce, jak był piękny i młody, chociaż teraz nic panu dyrektorowi nie brakuje, że tak powiem. Panie dyrektorze, bo wiemy, że rodzinnym pana miastem jest Wrocław i tam zaczynał pan jakby tą swoją drogę artystyczną, muzyczną. Przede wszystkim chciałabym o średniej szkole pomówić, bo wtedy wydaje mi się, że był pan takim multiinstrumentalistą. Tam się pojawiło zainteresowanie fortepianem, skrzypcami, organy bodaj i obój, tak?
Dokładnie tak, dokładnie wszystkie instrumenty pani wymieniła, a to zainteresowanie może nie wynikało z potrzeby mojego serca, natomiast mój ojciec, który był wicedyrektorem do spraw muzycznych Liceum Muzycznego we Wrocławiu, no stwierdził, że powinienem poznać, nawet jeszcze nie myśląc o tym, że pójdę na dyrygenturę, poznać jednak różne instrumenty. Fortepian był jako główny, zawsze od początku, od pierwszej klasy podstawowej. Natomiast po drodze były skrzypce, obój i organy i to mi się bardzo przydało później na studiach, rzeczywiście.
No, a studia to już dyrygentura, czyli...
Studia to już dyrygentura u Tadeusza Strugały. No i...
A dlaczego właśnie dyrygentura? W końcu postanowił pan wykorzystać, tak jak pan mówi, te doświadczenia, czyli poznawcze doświadczenia gry na tych kilku instrumentach, co dla dyrygenta jest rzeczą niebagatelną.
Na pewno tak, aczkolwiek szczerze muszę powiedzieć, że jeszcze wtedy nie myślałem o tym, czy będąc w liceum, że dyrygentura to rzeczywiście będzie to, co będę później robił. Ale skąd ta dyrygentura się zaczęła? To z kolei rodzice mi mówili i znajomi rodziców. Często chodziliśmy na koncerty z rodzicami i zwykle dyrygowałem razem z tym dyrygentem, który był na estradzie. Cały czas sobie tymi łapkami tam machałem, podobno nawet równo. Niektórzy mówili nawet, że ładniej od tego, który tam stoi, oczywiście w żartach. I gdzieś jednak ta muzyka wyzwalała we mnie takie odruchy nieprzywódcze, tylko po prostu no, czułem gdzieś tę muzykę. I rodzice stwierdzili, że może jednak warto pójść w tym kierunku, tym bardziej, że no proszę mi wierzyć, miałem dość tego ślęczenia przy fortepianie godzinami, to nie było dla mnie, to ja się strasznie z tym źle czułem, więc po co się katować, po co katować przyszłych profesorów fortepianu, zdecydowałem się zdawać na dyrygenturę, zdałem i dostałem się pod skrzydła, opiekuńcze skrzydła maestro Tadeusza Strugały.
Trafił pan we wspaniałe ręce mistrza batuty i dobrze pan trafił, panie dyrektorze, bo studia ukończył pan z wyróżnieniem, no, czyli jednak ten talent okazał się był.
Muszę powiedzieć, że naprawdę miałem szczęście, że trafiłem właśnie do maestro Strugały. Myśmy się zaprzyjaźnili od razu na pierwszym roku, na drugim roku. To był dla mnie szok, zaproponował mi, żebyśmy sobie mówili po imieniu. Oczywiście przez pierwsze 3 miesiące w ogóle nie wykrztusiłem imienia Tadeusz, bo zawsze był mój profesor i został. Został oczywiście, no jesteśmy serdecznymi przyjaciółmi, ale podkreślam to w każdym wywiadzie, w każdym moim wystąpieniu, jeżeli ktoś pyta o te początki. Tak, Tadeusz Strugała. Tadeusz Strugała mnie zaraził takim bakcylem i wirusem, znaczy nie ma antidotum na to, całe szczęście. Ale proszę się nie dziwić, że ja się dałem zauroczyć osobą dyrektora Strugały. On był wtedy dyrektorem Filharmonii. Chodziłem na jego wszystkie koncerty. Widziałem, jak wspaniale dyrygował, jak wspaniale pracował z orkiestrą. Chciałem być taki jak on. A Tadeusz z kolei widział, że ze mnie można dużo wyciągnąć, prawda? On wymagał, ja chciałem sprostać jego oczekiwaniom, mimo takiej przyjacielskiej stopy, ale zawsze to był dla mnie profesor. No i tym sposobem żeśmy dobrnęli do końca studiów, nawet troszeczkę wcześniej żeśmy skończyli, bo chyba na czwartym roku byłem i Tadeusz wcześniej powiedział, słuchaj, to już nie ma sensu, kończymy edukację, biorę cię do Filharmonii. Biorę cię do Filharmonii na etat asystenta, żebyś się przypatrzył, jak taka filharmonia funkcjonuje. Jak
we Wrocławiu oczywiście.
We Wrocławiu, tak, tak. Więc przeszedłem taką naturalną edukację, jeśli chodzi o poznawanie instytucji, o poznawanie filharmonii, o poznawanie orkiestry. To jest bardzo ważne, to czego niestety brakuje w tej chwili tym młodym dyrygentom. No, są troszeczkę inne warunki, wtedy można było to zrealizować. Czyli taki czeladnik, który ustawiał na przykład nuty, poprawiał, jeżeli były jakieś błędy, przeprowadzał próby sekcyjne, czasami stroił orkiestrę i tak dalej. Tak do wszystkiego, chłopak do wszystkiego, ale dzięki temu poznałem ten mechanizm orkiestry od środka. To mi się bardzo przydało w późniejszych latach.
Panie dyrektorze, potem może nie będziemy tak systematycznie tutaj przez pana biografię przebiegać. To by chyba były połowa lat 70. Wtedy postanowił pan spróbować swoich sił w dwóch konkursach, bardzo takich prestiżowych. Najpierw wygrał pan w Katowicach międzynarodowy konkurs dyrygencki, a potem był pan finalistą konkursu, no tu już super prestiżowego, imienia Herberta von Karajana w Berlinie.
I tak, rzeczywiście były te dwa konkursy, z tym, że muszę sprostować, bo ten drugi konkurs Karajana to nie był finał. Ja byłem na siódmym miejscu, to był półfinał, otarłem się o finał, bo finał był do 6 osób. I proszę sobie wyobrazić, że zabrakło mi do tego 6 miejsca 500 punktów. Dowiedziałem się o tym, taki juror ze Stuttgartu mi powiedział, lepiej jakby nie mówił tego, lepiej, no bo prawie że się rozpłakałem. Wtedy byliśmy razem z Jackiem Kasprzykiem, on wtedy miał 3 nagrodę, Gergijew miał drugą, pierwszej wtedy nie było. Oczywiście, że mi było przykro, bo wolałbym odpaść w pierwszym etapie, nic by się przecież nie stało. Natomiast ten pierwszy konkurs, o którym pani wspomniała, to był polski, ogólnopolski konkurs w Katowicach w 1974 roku, tam pojechałem jako najmłodszy uczestnik. Kompletnie na takim pozytywnym luzie, ale pozytywnym luzie, prawda? Ten luz się skończył w momencie, kiedy okazało się, że dotarłem do finału. No to już tego luzu nie było. Tym bardziej, że przyjechał mój profesor Tadeusz Strugała na finał. No więc nie chciałem sprawić mu zawodu, jak to się mówi, dałem z siebie wszystko. No i rzeczywiście to w oczach jurorów i w oczach orkiestry również znalazło pozytywny finał, czyli miałem i pierwsze miejsce. I
nagle... Położył pan konkurencję.
No jakoś tak się udało. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ta atmosfera była fantastyczna, bo był wtedy i Jurek Salwarowski, i Wojtek Michniewski, Agnieszka Krainer. No wspaniałe rzeczywiście, wspaniałe koleżanki, wspaniali koledzy i z jednej strony myśmy rywalizowali, ale z drugiej strony żeśmy się fantastycznie ze sobą czuli i zaprzyjaźnili. To jest też ważne. A dla mnie bardzo ważna była również nagroda orkiestry, czyli że orkiestra również mnie wybrała, ale prawdziwe życie to się zaczęło dopiero po konkursie.
Panie dyrektorze, jest jeszcze jeden moment, który był bardzo, tak mnie się wydaje, ważny dla pana. Po tych konkursach w Katowicach i Karajana w Berlinie otrzymał pan bardzo też prestiżowe stypendium 9-miesięczne w Austrii. No to po prostu trafił pan w sam środek życia muzycznego i tam, zdaje się, mógł pan namacalnie, że tak powiem, dotknąć Karajana, Scholtiego, Bernsteina, no wszystkich tuzów batuty.
Dokładnie, w zasadzie od tego momentu nie powinienem myć prawej ręki, bo z każdym z tych wielkich mistrzów, których nazwiska pani wymieniła, no miałem ogromny zaszczyt przywitać się osobiście, podpatrywać ich na próbach. Siedziałem po prostu porażony. Siedziałem porażony ich wiedzą, ich umiejętnością pracy z orkiestrą. Siedziałem porażony, słuchając wiedeńskich filharmoników, jak cudownie pracowali. Wydawało mi się to niedościgły zupełnie świat. Tak sobie myślałem wtedy, Marek, co ty tu robisz, po co ci to? No to wpadniesz w jakieś kompleksy, ale z drugiej strony, mając zajęcia na uczelni, bo sprawy powiedzmy koncertów i tak dalej, obserwacji życia muzycznego, to jest jedno, ale miałem normalne zajęcia, prawda, ze swoim profesorem. I w porównaniu do innych studentów miałem troszkę taki, powiedziałbym, niezdrowej nawet satysfakcji, że troszkę wydawało mi się, że jesteśmy na wyższym poziomie, jeśli chodzi o technikę dyrygowania, o sposób przekazywania.
My Polacy.
My Polacy. Ogromnie się z tego cieszę. Oczywiście nie byłem zarozumiały. Wydawało mi się na początku, jak przyjechałem do Wiednia, że ta przepaść będzie no nie wiadomo jaka i co ja tu robię. Okazuje się, że nie, że ja tylko stawałem przed orkiestrą, która była wynajęta dla studentów. No to orkiestra też bardzo była przychylnie do mnie nastawiona, bo podchodzili, mówili, że świetnie, wszystko rozumieją i tak dalej, co ja robię i tak dalej. Czyli z jednej strony oczywiście był to niezwykle pouczający wyjazd, 9 miesięcy i to prawie codziennie jakiś koncert czy przedstawienia operowe. Z drugiej strony spojrzenie na edukację bez kompleksów, na tę edukację wiedeńską.
Kiedy pan wrócił z Wiednia, to rozpoczęło się, że tak powiem, takie może nie szare, ale normalne życie dyrygenta etatowego.
Dokładnie tak było, chociaż ono się rozpoczęło jeszcze przed tym stypendium, bo już, tak jak mówiłem wcześniej, Tadeusz Struga zaangażował mnie do Filharmonii, najpierw byłem asystentem, potem jak wygrałem konkurs w Katowicach, dostałem awans, byłem już drugim dyrygentem, w związku z tym więcej samodzielnych koncertów i było również więcej zaproszeń od innych orkiestr. Z tego się bardzo cieszyłem, bo po konkursie oczywiście każdy ośrodek chciał zobaczyć to młode zwierzę estradowe i zapraszał, to jest przecież normalna sytuacja. Natomiast powrócić jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, to już jest, uważam, sukces. To znaczy, że potwierdziłem werdykt jurorów pierwszym swoim koncertem w różnych filharmoniach, prawda? Także te zaproszenia spływały, dużo było tych koncertów, zaczęły się drobne wyjazdy za granicę, no i tak to w zasadzie trwa, trwa. Potem się zaczęła jeszcze praca pedagogiczna.
O tym za chwileczkę, ale chciałam zapytać, bo czy jest w ogóle jakaś taka orkiestra symfoniczna w Polsce, z którą pan nie był związany w taki właśnie etatowy, że tak powiem, sposób, z tych większych miast?
Etat, tak, oczywiście, bo etat to co innego. Natomiast jeśli chodzi o występy gościnne, to chyba we wszystkich byłem. Jeśli chodzi o etat, o pełnienie jakiejś funkcji, oczywiście Wrocław, wiadomo, tam zaczynałem, tam zostałem szefem Filharmonii w momencie, kiedy Tadeusz Strugała przeniósł się do Warszawy, do Filharmonii Narodowej. Potem był 3-letni kontrakt jako szef artystyczny Filharmonii Łódzkiej. Wcześniej jeszcze byłem pierwszym dyrygentem Filharmonii Krakowskiej, był również 2-letni kontrakt z Filharmonią Rzeszowską, no i teraz od 6 lat jestem tu u Państwa.
Panie dyrektorze, po drodze, Polska Polską, ale przecież jeździł Pan po całym świecie, nie wiem, jest jakiś kontynent, gdzie Pana nie było?
Tak, Ameryka Południowa i Australia. Tam nie dotarłem.
Prosimy natychmiast o koncert.
Tam nie dotarłem. Rzeczywiście no, sporo udało mi się zwiedzić, w zasadzie całą Europę, Azja, Chiny, Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada. Sporo rzeczywiście tego było. Kiedyś, tak jak powiedziałem na początku, siądę sobie i to archiwum odkurzę, ale jeszcze nie teraz, bo się zachłysnę, gdzie to ja nie byłem, prawda, i tak dalej. Nie, nie, to niech sobie tam leży. W odpowiednim czasie do tego wrócę. Ale szczerze mówiąc, dzięki dyrygenturze no mogłem rzeczywiście zwiedzić kawał świata. Z tego się ogromnie cieszę.
No i jeszcze mógł pan poznać inne nacje i ich stosunek do muzyki, bo przecież mówi się ciągle, że muzyka to jest międzynarodowy język. Ludzie porozumiewają się właśnie bez słów. Czy rzeczywiście tak jest, że wszędzie przecież ta literatura klasyczna i kanon podstawowy no, jest grywany wszędzie? Czy tak samo jest odbierany, tak samo jest interpretowany?
Ja mogę powiedzieć o orkiestrach i o reakcjach orkiestr pod różną szerokością, tak powiemy, geograficzną. Prawda? Inaczej reagują orkiestry powiedzmy środkowej Europy, Niemcy, Francja. Inaczej Włosi, Hiszpanie, Grecy, Turcy bardzo żywiołowo opanować ten żywioł na próbach, to rzeczywiście jest trudno. Inaczej Amerykanie tam też miałem koncerty, czy w Kanadzie, czy w Meksyku, ale w zasadzie stosunek do muzyki, znaczy tego muzyka, który siedzi w orkiestrze, jest ten sam. On wybrał ten zawód i jemu to sprawia po prostu większą lub mniejszą przyjemność, a od dyrygenta zależy, żeby to mu naprawdę sprawiało przyjemność granie w orkiestrze. Przy tych wszystkich problemach, które pod każdą szerokością geograficzną muzycy orkiestrowi mają. Jeśli chodzi o publiczność, jak koncert jest dobrze przygotowany i ładnie podany, to zawsze jest dobry, przyjemny odbiór. O to w końcu też chodzi.
Panie dyrektorze, po tylu latach pracy, 40 lat to jest, nie wymawiając, ale jednak no, kawałek życia, ta literatura muzyczna no, oscyluje wokół kilkuset pewnie tych utworów, które wcześniej czy później znowu się powtarzają. Wiem, że pracując długo w jakimś zawodzie, człowiek ulega pewnej takiej no, rutynie. Czy jest to możliwe, jeżeli chodzi o muzykę? Bo ciągle ma pan do czynienia, jeżeli nawet z tą samą orkiestrą, to być może grają w niej już nowi muzycy, czyli de facto jest to no, nowy organizm, na nowo reagujący na pana kreację, na to, co państwo gracie, tworzycie razem. Czy można w ogóle się znudzić muzyką i tym fachem, który pan ma w ręku?
Ja uważam, że nie można. Jeżeli ktokolwiek z dyrygentów powie, że można, to powinien zmienić zawód. Jeżeli dyryguje po raz któryś Piątą Symfonią Beethovena, nawet z zespołem, z którym już kilkakrotnie tę symfonię grałem, nigdy nie przychodzę do orkiestry z takim bagażem właśnie rutyny, że a no to wy to znacie, ja to znam, no to sobie to przegramy 2 czy 3 razy i to nie. Za każdym razem szuka się czegoś nowego, ale trzeba szukać sensownie, trzeba szukać wspólnie z orkiestrą, nie na zasadzie jakiejś dziwacznej koncepcji, z którą przyjdę, prawda, ponieważ tego jeszcze nikt nie robił, wobec tego będę grał albo 2 razy szybciej, albo 2 razy wolniej na zasadzie dziwactwa. Nie. Cały czas, no, muzyka jest żywą materią, ona jest zapisana statycznie, prawda? No są nuty na papierze i one się nie ruszają i one są od wieków jak gdyby takie same w tym samym miejscu. Natomiast ta muzyka dopiero żyje w momencie, kiedy się te dźwięki wydobędzie z instrumentów. W poniedziałek troszkę inaczej brzmi, we wtorek inaczej, jesteśmy w innym nastroju i tak dalej, i tak dalej. I co jest rzeczą no, niezwykle fascynującą, że po serii prób, po przygotowaniu na przykład takiego utworu, my wiemy, że koncert to jest coś, co się zaczyna i się kończy jak gdyby bez przerwy. To jest taki alfabet muzyczny od A do Z. Już nie przerywamy. I teraz musi być jakieś magiczne porozumienie, żeby na koncercie jeszcze czasami spróbować coś modyfikować, ponieważ urodziło się przed chwilą coś tak pięknego, że nie możemy iść dalej w taki sposób, w jaki żeśmy na przykład pracowali przed tym. No to jest twórcza praca, która również dokonuje się na koncercie, ale warunkiem jest porozumienie między dyrygentem a orkiestrą, orkiestrą a dyrygentem. Musi być to wzajemne, stuprocentowe zaufanie.
I jeszcze jedno, ta praca pedagogiczna, o której wspomnieliśmy. Jest pan profesorem i w Akademii Muzycznej we Wrocławiu i na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Ma pan swoich studentów. To jest też frajda, uczenie?
To jest ogromna frajda, jak to pani określiła. To jest wspaniała, wspaniała rzecz. Ja nie myślałem, zaczynając pracę pedagogiczną, proszę państwa, nie myślałem, że ta praca mnie tak pochłonie. Studenci są jak pijawki, wypijają ze mnie ostatnie soki, ostatnie siły, ale ja jestem dla nich. Jeżeli tylko czuję, że jestem potrzebny, czuję, że oni chcą rzeczywiście czerpać z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia jak najbardziej. I także wypijają ze mnie ostatnie soki. Jestem im za to bardzo, bardzo wdzięczny. Czuję się po prostu potrzebny. I co jest jeszcze ważne, że absolwenci mają dalej ze mną kontakt. Ci, którzy już poszli swoją drogą, którzy piastują już poważne stanowiska, nawet są dyrektorami filharmonii, od czasu do czasu dzwonią i czasami radzą się, pytają, konsultują, czy zrobić to, czy jak ułożyć program, czy jeżeli jest jakaś sytuacja w orkiestrze wymagająca rozwiązania, jak ja bym do tego podszedł, to jest wspaniałe. Czuję się jak ich ojciec.
Panie dyrektorze, wiem, że mógłby pan jeszcze opowiadać. Ja dzisiaj w każdym razie życzę raz jeszcze wszystkiego dobrego, ale teraz już zaczynam dbać o struny głosowe, bo w sobotę razem z publicznością na pewno zaśpiewam panu 100 lat. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
Bardzo dziękuję najserdeczniej.